Dzisiaj mamy bardzo ważny odcinek serii Czas na żniwa, dlatego że będziemy mówili o jednym z najważniejszych powołań w życiu chrześcijanina. I nie wiem, czy wiesz, czy tak myślisz o tym, ale najważniejsze powołanie w życiu wierzącego to jest powołanie do tego, aby być świadkiem. Powołanie na świadka. To jest najważniejsze powołanie, największe powołanie. Powołanie na świadka. I dzisiaj będę chciał powiedzieć o trzech rodzajach świadków. O rekinie, o karpiu i o delfinie. O takim stylu świadka. Styl na rekina, styl na karpia i styl na delfina. Więc przygotuj się. Myślę, że będziesz mógł sobie może nawet zanotować parę rzeczy związanych z tym. I chciałbym, żebyś mógł zobaczyć też siebie w tym, co będziemy słuchali. Żebyś mógł zdiagnozować siebie, czy jesteś bardziej rekinem, czy bardziej jesteś karpiem, czy jesteś bardziej delfinem. Okej, jesteście gotowi? Okej, jest takie miejsce w liście do Rzymian, w którym jest napisane, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Nie wiem, czy znacie ten fragment, czy pamiętacie. I teraz pytanie, kiedy będzie zbawiony? W którym momencie to zbawienie będzie widoczne. Dlatego, że to jest ważne, żebyśmy to rozumieli, że każdy z nas, kto jest chrześcijaninem, doświadcza takich trzech jakby etapów. Pierwszy to jest to, kiedy zostałem zbawiony. W moim przypadku miałem wtedy 22 lata, więc było to 38 lat temu. Teraz jestem w okresie, w sezonie zbawiania, czyli jestem zbawiany, ale przyjdzie taki dzień, w którym będę zbawiony. I o tym mówi właśnie apostoł Paweł, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I on mówi o czasie przyszłym. I w którym momencie to się stanie? W którym momencie zobaczysz, że ten moment, w którym przyjąłeś Jezusa, to był moment, w którym rozpoczęło się, albo otrzymałeś zbawienie, w którym trwałeś, a potem się ono zamanifestowało. To będzie dzień, w którym Jezus wróci. I apostoł Piotr w jednym ze swoich listów mówi tak, że w czasach ostatecznych, a myślę, że my żyjemy w tych czasach ostatecznych, będzie tak, że niektórzy ludzie będą, i on tych ludzi, może to trochę za głośno jest z przodu, przydźwięk mam taki, i on nazywa tych ludzi takich szyderców, ludzi, którzy drwią. I oto posłuchajcie, w czasach, przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokojeniem własnych zaścianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą Jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od początku stworzenia. A więc będą ludzie, którzy będą mówili, no i co? Kolejny rok, teraz mamy 2024, minął 23 i co? Jezus nie przyszedł. Co uważacie, że przyjdzie w 24? Nie wiem, czy wiecie, że był taki czas, kiedy próbowano określić, kiedy Jezus wróci. Świadkowie Jehowy wyznaczyli kilka terminów na powrót Jezusa. Jeden z nich to był 1914 rok. Potem nie przyszedł, a więc pomyśleli o jakimś innym, trzeba by wyznaczyć. A więc, wiesz, i niektórzy mogą drwić. No i co? Tam ci wyznaczyli termin, że Jezus wróci. Potem mówili, że w 2000 roku. Wiecie, że wielu ludzi uważało, że jak będzie rok 2000, 2000, no to Jezus wróci. I co? I nie wrócił. A więc i wiele razy było tak, że mówiono, że Jezus wróci już w tym roku i nie wrócił. A więc niektórzy będą drwili. I mamy takich ludzi, i to są ludzie, którzy często się deklarują jako wierzący ludzie, i mówią, no i gdzie ten powrót Jezusa? I zobaczcie, co mówi apostoł Piotr, człowiek, który znał Jezusa bardzo dobrze. I on mówi tak. O jedno, kochani, miejcie na uwadze. To jedno miejcie na uwadze, że u Pana jeden dzień jak 1000 lat. I 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Bo dzień Pana nadejdzie jak złodziej i wtedy niebo z trzaskiem przeminie. A więc to, że jeszcze ten dzień nie nadszedł, to jest z powodu tego, że Bóg okazuje cierpliwość. Dlaczego? Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Amen? Więc Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Dlaczego Bóg nie chce? Bo Bóg jest miłością. Bo On kocha każdego człowieka. Kiedyś nawet posłał Jonasza do Niniwy, gdzie byli Asyryjczycy, którzy byli pełni zła, nienawiści, agresji. Ale Bóg pragnął ich zbawienia. I Bóg pragnie zbawienia ludzi w Polsce. Bóg pragnie zbawienia ludzi w każdym narodzie. W Jego sercu jest to nieustanne pragnienie, aby ludzie poznali Jego jako Boga żywego, żeby poznali Jego dobroć, Jego miłość, Jego łaskę, Jego wierność i aby poznali Jego Syna, w którym On objawił największą swoją miłość. I to jest dokładnie to, dlaczego my jesteśmy na tej ziemi. Bóg nas do tego powołał. Jesteśmy partnerami Pana Boga. I oto apostoł Paweł, już teraz możemy otworzyć list do Rzymian, nawet będzie on wyświetlony, list do Rzymian, rozdział 10 i werset 13. Apostoł Paweł mówi takie słowa, ja to przeczytam z Biblii. Zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. W tym dniu, kiedy Jezus wróci, w którym niebo przeminie i ziemia w ogniu spłonie, zbawiony będzie każdy, powiedzcie ze mną każdy, kto, tu jest napisane, kto wezwie, każdy, kto wezwie imienia Pana. Czyli możemy śmiało napowiedzieć tutaj, że to będzie dla każdego. Każdy. Czyli również ty, czyli ja, jeżeli będę wzywał imienia Pana, jeżeli wezwę imię Pana nad moim życiem, Biblia mówi, że ja będę wtedy zbawiony. Więc każdy. Ale w jaki sposób będzie każdy mógł być zbawiony? Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, bo dalej apostoł Paweł kontynuuje. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? Czyli żeby mogli, tam miałem chyba taki czarny, trochę grubszy pisak, potem taki jakiś słaby jest. Zobaczcie, tu jest napisane, o, teraz mam więcej. Tu jest napisane, ale jak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? Czyli żeby ludzie byli zbawieni, to muszą co zrobić? Uwierzyć. Uwierzy. Czyli każdy, kto uwierzy. Czyli żeby to się stało, to ta osoba musi uwierzyć. Amen? Musi uwierzyć. Ale dalej Paweł kontynuuje. A jak uwierzyć, skoro go nie słyszeli? A więc musimy co zrobić, żeby mogła uwierzyć, żeby ktoś mógł uwierzyć, to musi co zrobić? Usłyszeć Pana Boga albo o Panu Bogu. W rzeczywistości, kiedy słyszysz o Panu Bogu, to tak jakbyś słyszał Pana Boga, który mówi, kocham Cię. Czyli musi usłyszeć. Czyli musimy tutaj napisać usłyszeć. Wezwie, uwierzy, usłyszy. Paweł dalej kontynuuje. Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Czyli żeby ktoś usłyszał, to musi być ktoś, kto głosi. Czyli kolejny punkt tutaj to jest, musi być ktoś, kto głosi. Teraz popatrzcie, co Paweł mówi dalej. A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Jak możesz głosić, jeśli nie zostałeś posłany? Pytanie jest takie. Kto jest powołany do tego, żeby głosić? A jak głosić, gdy nikt nie został posłany? Czyli żeby ktoś głosił, to musi być posłany. I tutaj napiszemy posłany. Widzimy taką pewną pętlę, pewne koło, które jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, jak ono działa. Apostoł Paweł kończy tak. Dlaczego czytamy? Jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami. Chciałbym teraz, żebyście zrobili pewną rzecz. Popatrzyli na swoje stopy. Przyjrzyj się im. A teraz popatrz na stopy kogoś, kto jest obok. I powiedz mu tak. Bóg mówi, że masz piękne stopy. Zrób to. Powiedz osobie, która jest obok. Może ty nie myślisz o swoich stopach, że są piękne, ale Bóg mówi i sąsiad mówi, że masz piękne stopy. Jeszcze raz. Popatrz na stopy, Kamil, popatrz na stopy Maćka. Nie, wiem, że nie myślałeś w taki sposób, ale powiedz mu, że Bóg mówi do ciebie, że masz piękne stopy. I powiedz teraz do niego, popatrz, popatrz. Bóg mówi, że masz piękne stopy. Dlaczego powiedziałem, że każdy, tu jeszcze raz to zapiszemy, każdy. Dlaczego? Bo to jest bardzo proste. Kto jest posłany? Ten, kto wzywa imię Pańskiego. Bo ten, kto wezwie imię Pańskie nad swoim życiem, jest zbawiony. I to zbawieni, każdy zbawiony jest posłany. Każdy, kto jest zbawiony, jest posłany. A więc równie dobrze mogę powiedzieć, że to działa w ten sposób. Żebyś był posłany, to musisz wcześniej być zbawiony. Jeżeli się na nowo nie narodzisz, to nie jesteś posłany. Ale jeżeli się na nowo narodziłeś, mówię ci, jesteś posłany. Bóg cię posłał, abyś komuś opowiedział o Jezusie, że Go kocha. Bo kiedy On będziesz Mu mówił, On to usłyszy, bo czasami mówimy do ludzi, a wiecie, że oni nie słyszą. Ale jeżeli On to usłyszy, to uwierzy. A jak uwierzy, to wezwie imię Pańskie i kiedy Jezus wróci w Dzień Pański, będzie zbawiony. Ale coś więcej, ta osoba, która wezwie, jest już posłana. A więc tu się zmienia również ta kolejność. I to jest niesamowite. Mnie się to bardzo podoba, że ta osoba, która wezwie, ona jest posłana. Potem ona zaczyna głosić. Potem inni zaczynają słyszeć i ci, którzy słyszą, przyjmują wiarę, wierzą. Potem oni zaczynają wzywać, a kiedy zaczynają wzywać, znów zaczynają, są posłani. Kolejni posłani głoszą, kolejni ludzie mogą usłyszeć, kolejni ludzie mogą uwierzyć, a kiedy uwierzą, zaczynają wzywać imię Pańskie, a kiedy wzywają, Bóg mówi, zacznij mówić innym, są posłani, bo jesteś posłany, zaczynają robić to. I to idzie w kółko, aż do powrotu Jezusa. Jeżeli zaczniemy to robić, nie rozumiemy, że każdy z nas jest posłany, to wtedy będziemy widzieli wielkie żniwo. A jak się cieszę, że jesteście tak podekscytowani. Hallelujah. Dzięki. Większość wierzących, niestety, powiem wam, nie myśli o sobie jako o posłanych. Oni myślą, że posłani są ewangeliści, a według statystyk tylko 10% wierzących w kościołach to są ewangeliści, ludzie, którzy mają dar ewangelizacji. Czyli około 90% nie myśli o sobie jako o ewangelistach, a więc mówi, jeżeli nie jestem ewangelistem, nie jestem posłanym, nie będę głosił, a jeżeli tak myślimy, to wtedy nic się nie zmieni. A więc musimy zmienić swoje myślenie. Jeżeli wzywam imię Pańskie, jestem posłany po to, aby głosić ludziom. Ale czy masz głosić? Czy masz głosić tak jak ewangeliści, jak Reinhard Bonnke, jak Billy Graham? Nie! Ty nie jesteś posłany do tego, żeby głosić w taki sposób. Każdy z nas, bo tylko ewangeliści głoszą w ten sposób, ale każdy z nas jest posłany, aby być świadkiem. Każdy z nas jest posłany, aby świadczyć o Jezusie. Swoim życiem, świadectwem tego, co zrobił w nas i dla nas Jezus Chrystus. Amen. Widzisz różnicę? Bo to prawda, że nie każdy jest posłany jako ewangelista. I nie każdy będzie głosił publicznie. Próbowałem kiedyś tu zaciągnąć Rysia, żeby przyszedł i głosił, ale nie, to nie jest mój dar, nie jestem do tego powołany. Ale jest powołany, aby być świadkiem, aby świadczyć ludziom o Jezusie. I to dotyczy każdego z nas. Czy głosisz publicznie, czy nie głosisz, czy głosisz do 5, 10, 20, czy do 1000, jakkolwiek, każdy z nas jest świadkiem. Jezus mówi do świadków, weźmiecie moc Ducha Świętego i wtedy wasze świadectwo będzie pełne mocy. Amen? Potrzebujemy tego. Każdy świadek potrzebuje mocy Ducha Świętego. Pomocy od Ducha Świętego. Każdy z nas. Bo każdy jest powołany do tego, aby być świadkiem. Dlatego Duch Święty jest dla każdego. Każdy. Amen? Więc nie każdy wierzący ma dar ewangelizacji, ale każdy jest powołany, aby być świadkiem Jezusa w swoim oikos. A oikos to są domownicy, to są przyjaciele, to są znajomi, to jest kręg ludzi, którzy są blisko mnie, ale również w społeczeństwie, w narodzie, w mieście. Do tego każdy z nas jest powołany. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewien fragment z Biblii. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Jest to bardzo fajna historia, która mówi, ta historia mówi o bogaczu i o Łazarzu. O bogaczu i Łazarzu. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy słowo, imię Łazarz. Łazarz. Hebrajskie imię Łazarz znaczy ten, któremu Bóg pomaga. A więc mamy tutaj Łazarza, dlatego Jezus w tej przypowieści użył tego imienia i Żydzi wiedzieli, że imię Łazarz to jest ten, któremu Bóg pomaga. A więc Łazarz był tym, któremu Bóg pomagał. Komu Bóg pomaga? Temu, kto wierzy w Niego i wzywa Jego imię. Amen? Też tak myślisz? To jest dla mnie logiczne. A więc jest tutaj z jednej strony Łazarz, któremu Bóg pomaga, a z drugiej strony jest bogacz, który polega na swoich pieniądzach, na swoich umiejętnościach, na swoich możliwościach, na tym, kim jest i co ma, a nie na Bogu. I oto czytamy, że jeden i drugi umiera. Wiecie, życie tego biednego Łazarza, któremu Bóg pomaga, nie było zbyt ciekawe. Biblia mówi, że był chory, miał wrzody, nikt mu nie pomagał. Bóg posłał psy i psy lizały jego rany, a więc psy mu pomagały. Bóg posyłał, wiecie, że psy czasami pomagają. Ja wiem coś na ten temat, mam Joy. Ona przychodzi i czasami mnie liże. A więc wiem coś na ten temat. Okazuje miłość w ten sposób. Te psy go lizały, one mu okazały mu miłość, one chciały go po prostu wydezynfekować troszeczkę. A więc można powiedzieć, mamy Łazarza, któremu Bóg pomaga, który wzywa imię pańskie, mamy bogacza i w pewnym momencie umiera jeden i drugi. I teraz słuchajcie, to jest niesamowite, że jeden i drugi z sobą nie zabiera nic. Nic nie zabiera. Pamiętacie, zaczynałem od Steve'a Jobsa, kiedy mówiłem pierwsze nauczanie na temat żniwa, dałem przykład Steve'a Jobsa. I nie wiem, czy wiecie, że Steve Jobs nie zabrał z sobą nic do nieba. Nic. Natomiast doszedł do pewnej mądrości na końcu i tą mądrością się dzielił w pierwszej serii, w pierwszym odcinku tej serii o tym mówiłem. A więc kiedy staję przed Bogiem, okazuje się, że jednak coś zabieramy. Okazuje się, że jednak coś zabieramy za sobą. To jest to, jak żyliśmy z Bogiem, jak wierzyliśmy i w jaki sposób Boga reprezentowaliśmy na tej ziemi. To zabieramy. Czyli jakimi świadkami byliśmy i czy byliśmy w ogóle świadkami, to będzie miało wpływ i to idzie ze mną do całej wieczności. To jest wyraźnie widoczne w każdej Ewangelii, we wszystkich listach. I teraz zobaczcie. Kiedy już jedni i drudzy umarli, Biblia mówi, że ten bogacz znalazł się w miejscu, on nie żył z Bogiem, on nie pokładał ufności w Bogu, on nie wzywał imienia pańskiego, on pokładał ufność w pieniądzach. I nagle znajduje się w miejscu, gdzie jest gorąco, myślę, że to było piekło. On z daleka widzi Abrahama, z daleka widzi Łazarza i mówi: Abrahamie, ojcze Abrahamie, poślij tutaj Łazarza, aby umoczył trochę, wziął trochę wody i umoczył moje wargi, bo w tych płomieniach cierpię. A Abraham mówi: sorry, ale nie ma takiej możliwości. Nikt od nas nie może przejść do was, ani od was nie może przejść do nas. Nie ma, jest przepaść, nie ma takiej możliwości. A on mówi: okej, dobra, jeżeli dla mnie już nie ma wyjścia, jeżeli już nie można zmienić mojego położenia, to jest ważne, bo gdyby był czyściec, to byłaby jakaś szansa. Bo wtedy on by powiedział: no to słuchaj, to może powiedz mi, jak długo muszę być tutaj, żeby wsiąść się tam, bo tam jest fajnie, dużo lepiej niż tutaj. A mówi: nie ma takiej opcji. To ludzie ją wymyślali, bo chcieli sobie znaleźć drogę wyjścia. My zawsze szukamy dróg wyjścia. Ale Bóg mówi, jest jedno miejsce i jest drugie miejsce. I nie można przejść z jednego do drugiego. Albo, albo. Czy to jest dobra nowina? Tak, to jest dobra. Ale to też jest zobowiązanie dla nas jako świadków. Bo każdy, kto wzywa, kto wezwie imię Pańskie, będzie zbawiony. Czy możesz go wzywać po śmierci? Czy ktoś za ciebie może wzywać imię Pańskie, żebyś ty mógł wyjść z tego miejsca? Nie, nie ma opcji. To ludzie stworzyli pewne nauki, ale nigdy Jezus o tym nie mówił. I oto co mówi ten bogacz. Popatrzcie. Poślij Łazarza do moich braci. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby oni nie przyszli na to miejsce męki. Wyślij go ze świadectwem. Niech powie o tym, jak mi tu jest. Niech powie, jak jest jemu. aby moi bracia nie przyszli tam, gdzie ja jestem. Dlaczego on tak mówi? Bo on wiedział, że jego bracia nie żyją z Bogiem, nie wzywają imię Pańskie i nie są takimi ludźmi jak Łazarz, który wierzył, że Bóg pomaga, kiedy wzywamy jego imię. A więc on prosił swoich braci, żeby Łazarz złożył świadectwo. I co mówi wtedy Abraham? Nie ma takiej opcji. To nie jest plan. To nie jest Boży plan. I to nam pokazuje, że to jest też cel, dla którego Bóg dał ci świadectwo Chrystusa. Dlaczego Bóg powołał cię, abyś był świadkiem. Czy ktoś z was ma świadectwo Chrystusa w swoim życiu? Zbawienia, przemiany, jakiegoś błogosławieństwa w życiu. I to jest cel, dla którego Bóg dał ci to świadectwo, abyś to świadectwo zaniósł innym. Dlatego, że nikt z nas po śmierci nie będzie mógł składać już świadectwa. Na to jest czas teraz. Jeszcze raz to powiem, żeby to dobrze wybrzmiało. Cel, dla którego Bóg dał nam świadectwo Chrystusa i objawił nam Chrystusa, jest taki, abyśmy teraz w tym życiu składali świadectwo ludziom, którzy są wokół nas, bo po śmierci nikt z nas nie będzie mógł świadczyć, ale też nikt z tamtej strony nie przyjdzie tu na ziemię, aby świadczyć. I Jezus powiedział, że mają Mojżesza, mają proroków, niech słuchają. I dalej powiedział jeszcze Jezus, choćby ktoś z umarłych nie przyszedł, nie posłuchają. To jest Boży plan, abyśmy składali świadectwo. I będą ludzie, którzy nie posłuchają, ale będą ludzie, którzy posłuchają i którzy zaczną wzywać imię Pańskie. Ja ostatnio byłem na rehabilitacji, bo miałem problem z piętą. I tam mi pokazywali takie ćwiczenia na piętę z powodu ostrogi tak zwanej piętowej. Było dwóch panów. Jeden ćwiczył z jednej strony, drugi z drugiej strony. I tak pomyślałem, jak tutaj już jestem, to po coś tu jestem, aby złożyć świadectwo. Więc szukałem sposobu, jak im złożyć. Zacząłem rozmawiać z pierwszym i on był bardzo otwarty. Naprawdę mogłem mu opowiedzieć o tym, co Bóg dla mnie zrobił. Był otwarty, mogłem go zaprosić, choćby na koncert, teraz w najbliższym czasie był. Ale drugi był zamknięty. Zaczął atakować mnie i atakować Boga. Nie chciał nic słuchać. Pomyślałem tak, czy mam prowadzić z nim dyskusję, czy mam go przekonywać, czy mam mu udowadniać, że się myli. Pomyślałem, to nie jest moim powołaniem. Wiesz, może i bym potrafił. Może znam na tyle Biblię, żeby dać mu odpowiednie argumenty. Ale Bóg nie powołał mnie, abym prowadził dyskusję z ludźmi. Bóg powołał mnie, abym złożył świadectwo. A jeżeli ktoś po prostu jest otwarty, ma otwarte serce i jest synem pokoju, tak jak Jezus powiedział, to on usłyszy to świadectwo. Bo ci, którzy usłyszą, gdy my głosimy, a wiemy, że jesteśmy posłani, oni uwierzą i wtedy będą wzywali imię Pańskie. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy mogli to rozumieć. A więc nasze świadectwo ma wielką moc. Twoje i moje świadectwo ma wielką moc. Jest ono tak naprawdę Bożym orężem przeciwko diabłu. Jeszcze raz, chcę, żebyście to usłyszeli. Nasze świadectwo jest Bożym orężem przeciwko diabłu. I dam wam fragment z Biblii, żebyście uwierzyli, że to, co mówię, jest ważne. Objawienie Jana, 12 rozdział, 11 werset jest napisane. A oni zwyciężyli go, ta jest mowa o antychryście, o diable, o duchu diabelskim, antychryście. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. To znaczy, że w życiu ludzi władza i moc diabła jest zwyciężona przez dwie rzeczy. Przez krew Chrystusa, który umarł na krzyżu i przez nasze świadectwo o Chrystusie. Amen? Czyli można powiedzieć, jest moc w Twoim i w moim świadectwie. Możemy zwyciężyć władzę diabła w życiu ludzi i możemy pomóc ich wyprowadzić na wolność, kiedy składamy świadectwo. Kiedy nie robimy tego, pozostawiamy tych ludzi pod władzą diabła i on może zniszczyć ich życie i zaprowadzić ich do piekła. Dlatego nasz następny miejsce, w 17 wersecie, w objawieniu Bóg mówi do Jana i zawrzał smok gniewem nad niewiastą i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. A więc wrogiem naszym, który walczy przeciwko nas, który zrobi wszystko, żeby ciebie zniechęcić do składania świadectwa, abyś skupił się na swoich sprawach, abyś swoją aktywność skierował tylko na swoje rzeczy, na swój biznes, na swoje sprawy, na swoją rodzinę, jest szatan diabeł. On zrobi wszystko, żebyśmy nie składali świadectwa o Chrystusie, bo on boi się naszego świadectwa. Bo zwyciężamy go przez krew baranka i przez słowo naszego świadectwa. Dlatego diabeł robi wszystko, aby nas zniechęcić, albo zabrać nam odwagę, albo powodować, że nie mamy na czasu, bo wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani, mamy różne obowiązki. To jest plan diabła. Musimy skończyć z tym. Amen? Więc chciałbym powiedzieć wam, kim jest świadek, na przykład w sądzie. Kim jest świadek? Jeżeli możemy to zobaczyć, to jest na naszym ekranie takie trzy rzeczy. Kim jest świadek? Albo może nawet nie tyle, kim jest świadek, ale co, powiem, pokażę o tym, co robi świadek, ale może to jest właściwe. Pierw musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest w ogóle świadek. Bo to jest odpowiedź na pytanie, co robi świadek. Ale żeby mógł to robić, co tu jest napisane, to musimy wiedzieć, kim w Bożym planie jest świadek. A więc kim jest świadek? Na przykład w sądzie jest to osoba, która mówi, co widziała, co słyszała lub czego doświadczyła. A więc zadaniem świadka to nie jest prowadzenie dyskusji, to co wam dałem przykład z tej rehabilitacji, ja nie miałem dyskutować, ja nie czułem, że mam z nimi dyskutować. Zadaniem świadka nie jest prowadzenie sprawy, ani prowadzenie dyskusji w danej sprawie, ma tylko świadek mówić chętnie o tym, co się z nim stało i co widział. Amen? To jest zadanie dla świadka. I teraz, co robi świadek? A więc mamy tutaj te trzy rzeczy. Świadek musi coś wiedzieć, po drugie świadek musi coś mówić i świadek musi być kimś. Musi być wiarygodny, bo w innym przypadku go nie uwierzą w to, co on mówi. A więc pomyślmy przez chwilę o tym, co robi świadek, bo również to chciałbym pokazać w naszym kontekście jako ludzi wierzących. A więc Jana, 3 rozdział, werset 11, możecie ze mną otworzyć ten fragment. Jana, 3 rozdział, werset 11. Tutaj czytamy, ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale są ludzie, tak jak tutaj jest napisane w Ewangelii, którzy nie przyjmują naszego świadectwa. Ale zobaczcie, ty musisz coś wiedzieć. Mówimy o tym, o czym wiemy. A więc chrześcijańskie świadectwo musi opierać się na trzech rzeczach. Po pierwsze, musisz wiedzieć, jak wyjaśnić fakty dotyczące zbawienia. Jeśli sobie notujesz, to sobie zapisz. Chrześcijańskie świadectwo opiera się, czyli mówimy o tym, co musisz wiedzieć. Jak wyjaśnić fakty dotyczące zbawienia, czyli inaczej, jak się obronić ze swojej nadziei. Musisz wiedzieć, jak wyjaśnić fakty dotyczące zbawienia. Po drugie, musisz mieć dowody potwierdzające to, co mówisz. Musisz mieć jakiś dowód w swoim życiu. I w końcu po trzecie, musisz wiedzieć, jak przedstawić własne przeżycie z Jezusem albo przeżycie Jezusa w swoim życiu. Musisz wiedzieć, jak to przedstawić. Nie możesz myśleć w ostatniej chwili, chociaż czasami będzie tak, że będziemy musieli po prostu mówić komuś nieprzygotowani i Duch Święty nam pomoże wtedy, ale generalnie myślę, że po to są te nasze nauczania i po to mamy te spotkania, abyśmy mogli się przygotować na to, co jest przed nami. Więc świadek musi umieć wyjaśnić fakty dotyczące zbawienia, musi mieć dowody, które potwierdzają prawdziwość tego, co mówi i po trzecie musi wiedzieć, jak przedstawić własne przeżycie z Jezusem. Druga rzecz, o której powiedziałem, to świadek musi coś mówić. To znaczy, że jest bezużyteczny, jeśli milczy. Świadek, który nic nie mówi, który nie reaguje, który nie dzieli się tym swoim doświadczeniem i tym, co wie, jest bezużyteczny dla Boga. Co się robi z rzeczami, które są bezużyteczne? Na przykład z solą. Co się robi z solą? Teraz wietrzeje. Pytanie. Co się robi z solą? Nie wiem, czy macie sól. Ja ostatnio wczoraj piekłem chleb i szukałem mąki w swoich tam różnych szpargałach, bo zawsze jak pieczę chleb, to potrzebuję mąkę i potrzebuję też otręby. I mąka była okej, ale jak zobaczyłem otręby, cały worek, kilogram otrębów, albo więcej nawet tam było, przynajmniej pojemnościowo to było duże. I tam były mole, wlazły mole do środka, zżarły to. Tam były te pajęczyny takie, wiecie kobiety, co to są, faceci też wiedzą, co są mole, takie spożywcze. I musiałem to wywalić wszystko. Były bezużyteczne. Po co mi takie otręby? I teraz to z człowiekiem, który wzywa imię Pańskie, ma świadectwo, ale go nie używa, milczy. Sami sobie odpowiedzcie. Po trzecie, świadek musi być kimś. A więc jeżeli ma chwiejny charakter, jeżeli życie jego jest niewiarygodne, nie jest integralne z tym, co mówi, jeżeli pije, pali, żyje niemoralnie, chodzi wyuzdany, to bardziej dotyczy płci pięknej, bo faceci nie mają co wyuzdywać. Chociaż są też tacy, co się wyuzdują na YouTubie. Może nie będę wchodził głęboko w ten temat. Wiecie, to niebezpieczny, taki grząski temat. Ale chciałem, żebyście rozumieli. Wiesz, to, jakie jest twoje świadectwo w Kościele, jest mało istotne, bo ludzie cię widzą, obserwują na YouTubie, na Facebooku, nie wiem, gdzie tam jeszcze, Instagramie, na TikToku. I to, jak po prostu ty się prezentujesz, to albo wzmocni twój przekaz i twoje świadectwo, albo je totalnie zniszczy i nikt tego nie posłucha. Czy wiecie, o czym w ogóle mówię? Okej. Więc Filipian, apostoł Paweł, w liście do Filipian 1:27 mówi tak. Żyjcie między sobą w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Żyjcie między sobą. My musimy żyć w taki sposób, który jest godny Ewangelii Chrystusowej, który jest godny naszego świadectwa, naszego życia z Bogiem. Więc myślę, że to jest najbardziej skuteczny sposób doświadczenia, po prostu żyć tak, jak mówi Ewangelia. Jestem kazaniem chodzącym, jestem listem chrystusowym, który jest napisany i ludzie mogą czytać ten list. A po prostu Paweł tak pisał do kościołów, jesteście moim listem napisanym, listem chrystusowym, napisanym przez moje usługiwanie. Pomyślałem tak, jak ja patrzę czasami na życie niektórych ludzi, którzy chodzą do naszego kościoła, jeżeli ja taki list napisałem, to ja się nie przyznaję do tego listu. Jeżeli ktoś tak żyje, jak widzę, że żyje, a ja ten list napisałem przez moje usługiwanie, to albo jest problem ze mną, albo ktoś po prostu nie umie dobrze czytać tego listu. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Powiem wam teraz jeden przykład, który mnie bardzo mocno dotknął. To było wiele lat temu. Słuchałem Johna Beavera. Słyszeliście o takim gościu? John Bevere. On jest ewangelistą, kaznodzieją, pisarzem, nauczycielem. I on leciał samolotem. On dużo podróżuje, on dużo lata samolotami. I siadł sobie w samolocie koło jakiegoś biznesmena. Człowiek elegancko ubrany, zadbany. I zaczęli rozmawiać. I ta rozmowa była taka przyjemna. Zaczęli w takiej naprawdę serdecznej relacji, zaczęli sobie rozmawiać w samolocie o różnych sprawach. I tak mu się dobrze z nim rozmawiało. I pyta się, a kim się pan zajmuje? John pyta się tego, a kim się pan zajmuje? Mówi, jestem właścicielem dużej firmy taksówkarskiej w jakimś dużym mieście, jakiejś metropolii w Ameryce. O, bardzo ciekawe. A ten pyta, a pan czym się zajmuje? Mówi, a ja jestem kaznodzieją, jestem pastorem, piszę też książki chrześcijańskie. I kiedy on o to usłyszał, zaraz swoje nastawienie zmienił do niego. Jego wyraz twarzy się zmienił i już dalej się obrócił, nie chciał z nim rozmawiać. A mówi, co jest grane? A John Bevere pyta się, przepraszam, ale co pana tak dotknęło tym, co ja powiedziałem, czym ja się zajmuję? A mówi, miałem taką pracownicę u siebie w firmie, w biurze. Kiedy do pracy przychodziła, to czytała Biblię i wszystkim mówiła o Jezusie, mówiła, że jest born again, czyli na nowo narodzona. Ale jak patrzyliśmy na nią, to ona ciągle zaniedbywała swoje obowiązki. A kiedy ją w końcu zwolniłem, to okazało się, że naciągnęła firmę na $8,000 na rozmowy telefoniczne zagraniczne. Bo jako born again za granicą też głosiła. I zostawiła 8 tysięcy długów. To było w czasach, kiedy jeszcze nie było tych roamingów, wiecie, telefonów takich jak teraz. I on mówi, tak bardzo mi przykro z powodu świadectwa tej kobiety, która była born again, która modliła się, która czytała Biblię w pracy, tylko nie pracowała i z firmowego telefonu po prostu dzwoniła w swoich prywatnych sprawach. I John Bevere opowiedział o tym w jakimś kazaniu. I pewien biznesmen, chrześcijanin, słyszał to, to świadectwo, to negatywne świadectwo i podszedł do Johna Biviera i powiedział tak, czy mógłbyś dać mi kontakt do tego człowieka, bo oni się wymienili jakimiś tam swoimi wizytówkami, żebym do niego mógł zadzwonić i zrekompensować i zapłacić te 8 tysięcy dolarów. Ten biznesmen powiedział. I John Bivier dał mu ten telefon. I biznesmen dzwoni do tej firmy i mówi, że chciałby rozmawiać z szefem, z tym i z tym panem. A pani, która odebrała, powiedziała, przykro nam, szef nie żyje. Umarł na zawał serca. Nie można było naprawić. I wtedy John powiedział, zastanawiam się, czy przed swoją śmiercią on zmienił swoje nastawienie do Chrystusa. Bo świadectwo tej kobiety ściągnęło go w dół. A więc twoje świadectwo ma wielką moc. Twoje świadectwo może kogoś uratować albo może kogoś zgubić. Coś wiem na ten temat, bo kilka lat temu jechaliśmy z Asią, wracaliśmy skądś i to było przed Wrzosową. Teraz tam są takie oświetlenia nad pasami, wtedy ich nie było. I przed nami jechał samochód, my jechaliśmy za tym samochodem i dosłownie w ostatniej chwili osoba jakaś wyszła przed maskę samochodu i ten człowiek go potrącił, on przeleciał przez maskę, czapka poleciała w jedną stronę, on poleciał w jedną stronę, a się myślała, że ta czapka to w ogóle jego głowa, była przerażona, a byliśmy dosłownie parę metrów za nim. Więc ten człowiek się nie zatrzymał i jechał dalej. Ten człowiek, który upadł, przeleciał przez maskę, upadł i leżał, a więc ja nie wiedziałem, co robić, czy mam go ratować, czy mam po prostu jechać dalej, a więc goniłem tego, gdzieś we mnie się obudził taki po prostu Sherlock Holmes, żeby łapać tego przestępcę. Ale on zatrzymał się po prawej stronie, miał całkowicie zniszczoną szybę i pobiegł do tego człowieka, ale on już nie żył. Potem przyjechała policja i wezwano mnie na świadka. Chłopak był w wieku 20 parę lat, w wieku wtedy mojego syna. I ja wiedziałem wtedy, jakie ogromne znaczenie mam moje świadectwo, które, kiedy zostałem powołany na świadka, które mam w sądzie powiedzieć i przed policją powiedzieć o tym człowieku. Twoje świadectwo ma moc. Twoje świadectwo ma wielką moc. Mamy trzy podejścia do świadczenia. Trzy podejścia do świadczenia. Każdy z was, myślę, że rozumie to, co pokazałem, że to dotyczy każdego z nas. Ale prawda jest taka, że nasze świadectwo możemy przekazać w różny sposób. I ja pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, to mój styl świadczenia, mój styl głoszenia był stylem na rekina. Nie trudno sobie zresztą wyobrazić w moim przypadku, jak mnie znacie dłużej. Więc mój styl był na rekina. Jeśli mógłbym wam pokazać rekina, żebyście wiedzieli, o kogo mam na myśli. Taki przyjemna rybka. Przyjemna rybka, tak? A więc niektórzy w takim stylu świadczą o Jezusie. Widzisz, rekiny nie pływają bez celu. One atakują życie. To są takie ryby, które żyją bardzo aktywnie. A więc podchodzą do życia z taką dużą dozą agresji. Rekiny są też, tak jak powiedziałem, aktywne i działają, ale też potrząsają ofiarą. Znane są ze swojej dużej aktywności, ale często też powodują zranienia, powodują wypadki. Tak naprawdę mogą ranić wszystko wokół. Żyjące i nieżyjące z powodu swojej agresywności. I myślę, że rekiny też pasują do takiego obrazu najgorszych cech nachalnego sprzedawcy. Czasami zdarza się, że ktoś do ciebie dzwoni albo do ciebie przychodzi do drzwi, teraz już mniej jest takich sprzedawców, którzy po domach sprzedają, ale myślę, że rekin właśnie się z kimś takim kojarzy. I nikt z nas nie lubi nachalnych sprzedawców, którzy nam wciskają coś na siłę. Mówią, ja tego nie potrzebuję, ale on mówi, ale pan tego potrzebuje. Pan tego nie wie, że tego potrzebuje, ale ty pan tego potrzebuje. Ale rozumiecie, czyli to jest styl świadczenia rekinów. Wielu z nas ewangelizacja kojarzy się z takim podejściem rekina. W rezultacie odstraszamy ludzi niewierzących od Boga. Ja, tak powiedziałem, w pierwszych latach w taki sposób funkcjonowałem. Mieszkaliśmy w wierzchowisku i miałem obok sąsiada, który się wybudował. Miał na początku taki niski płot, taki gdzieś tak, że jak podszedłem do płota, to mogłem z nim porozmawiać. A więc starałem się przy każdej okazji przy każdej, nie będę podał nazwiska, przy każdej okazji próbowałem mówić o Jezusie. Na każde nabożeństwo zapraszałem Go, na każdą ewangelizację, a mieliśmy jej wtedy sporo. A więc próbowałem Go zawsze zagadnąć, co tam u Ciebie, jak tam sprawy, czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem. Więc po jakimś czasie ja patrzę, co On robi, a On dokłada jeszcze jedno przęsło. Miał, nie wiem, trzy, dołożył czwarte, także już nie mogłem podejść do płotu, bo po prostu to przęsło było wyższe niż ja. Więc już ani tam przeskoczyć. Więc któregoś dnia mówię, coś widzę, że się odgrodziłeś ode mnie. Mówię, co, nie lubisz mnie? A mówi, słuchaj, to nie jest dla mnie. To, co mówisz, to nie jest dla mnie. Jak ja bym chciał żyć tak, jak Ty mówisz z Jezusem, to ja musiałbym płacić ZUS za pracowników, musiałbym zapłacić podatek za nich. Na to mnie nie stać. To nie jest dla mnie. A więc proszę, odczep się ode mnie. Mówię, ludzie, przepraszam. Ale ja byłem rekinem. Więc konfrontowałem go z Panem Bogiem. Pamiętam pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem w domu, moim, rodzinnym domu, jak się nawróciłem. Wróciłem do domu i powiedziałem moim rodzicom, że Bóg ich bardzo kocha. I mówię, jeżeli chcecie przyjąć Jego miłość, to musicie zdjąć wszystkie bałwofalcze obrazki ze swoich ścian. Bo Bogu się to nie podoba. I myślę, że oni nie usłyszeli w tej pierwszej części zdania, kiedy mówiłem, że Bóg kocha. Oni tylko wiedzieli, że ja chcę im zabrać ich świętości. Więc rozumiecie mnie? Myślę, że wielu z nas nie rozumie, że sposób na rekina to jest tak jak z nachalnym sprzedawcą, którego nikt nie chce mieć w swoim domu i ludzie nie chcą też takiego Boga, więc musimy zmienić ten styl. To nie jest dobry styl. Więc dla wielu ludzi rozmowa z nawiedzonym wierzącym, który głosi w stylu na rekina, jest równie ekscytująca jak wizyta u dentysty. Zgodzisz się ze mną? Znów mój sąsiad podchodzi do płotu. Znów będę cierpiał. Celem rekinowego podejścia do ewangelizacji jest zawsze konfrontacja. I ja myślę, że konfrontująca Ewangelia albo takie świadczenie, ono tak naprawdę nie przynosi dobrych efektów. My myśleliśmy czasami, że tak jak nawet świadkowie Jehowy zmienili styl. Wiecie, że oni kiedyś byli bardzo konfrontujący, atakowali, konfrontowali z tym, że ludzie nie żyli zgodnie z Biblią, tylko zgodnie z tradycją, więc byli konfrontujący. A oni głosili w stylu na rekina, ale potem musieli zmienić ten styl. Myślę, że taki jeden z ulubionych traktatów rekinów, które wykorzystuje strach w celu przyciągnięcia uwagi ludzi. Pamiętajcie, styl, który wykorzystuje strach, aby doprowadzić człowieka do nawrócenia. Ja mam wrażenie, że to nie strach mnie przyprowadził do Jezusa i doprowadził do opamiętania, ale dobroć Boża. Miłość Boża. To dobroć Boża prowadzi do opamiętania. Nie strach. Ja się nie bałem ani piekła, ani żadnych innych rzeczy, ale miłość Boża mnie zmieniła. Z rekiny nie pokazują miłości. One powodują strach. Przerażenie. Ale to nie działa. A więc taki ulubiony traktat rekinów to jest obraz karawanu pogrzebowego i napis na tym traktacie. Dzisiaj rano sam włożyłeś swoje buty. Na drugiej stronie otwierasz i tam jest napisane. Ale wieczorem może je zdejmować przedsiębiorca pogrzebowy. Więc to przemawia. Dzisiaj rano sam założyłeś buty. Ale pamiętaj, jeśli nie zrobisz tego i tego i tego, to może przedsiębiorca ci zdjąć twoje buty. Pogrzebowe oczywiście. To jest styl na rekina. Ok? Myślę, że rozumiecie, na czym on polega. Teraz mamy karpie. Karpi, mam wrażenie, jest najwięcej w kościele. Karpi jest najwięcej. Lubicie karpie? Niedługo święta przed nami. Karpie to takie naprawdę ciekawe ryby. Nawet zwróć uwagę, jaki ma układ warg ten karp. On nie do góry, tylko tak w dół. Ja coś wiem o karpiach, bo łowiłem wiele razy karpie, jak jeszcze łowiłem ryby. I karpie są takie specyficzne ryby. To całkowite przeciwieństwo rekina. Karp porusza się przez całe życie jakby w takim letargu. Wystarczy popatrzeć. Taki upasiony karp, w takim letargu. I wiecie, wielu ludzi uważa się, tak jak karp, za ofiarę losu. tylko czeka, kiedy będą święta i chlas, potem znów na święta, na stół wigilijny. To tak, tak myślą karpie o sobie, że tylko one żyją po to, żeby je zjeść. Tak? Takie ofiara losu, tak? Tylko kwestia czasu, a i tak go zjemy na święta. A więc często myślą, że są zbyt słabi, żeby być czynnikiem zmian w życiu innych ludzi. Oni nie atakują życia, oni się wycofują. Karp zawsze albo zwykle egzystuje na dnie jeziora. Karmi się często resztkami pokarmu, które wrzucają inne ryby. A więc karpie się wycofują z walki. One nigdy z szczupakami nie próbują walczyć, ani z okoniami. One się wycofują zupełnie z walki. Ich najważniejszym celem w życiu jest szukanie bezpiecznej drogi i unikanie wszelkiego poczucia odpowiedzialności. Tak funkcjonują karpie. Życie w strefie komfortu, bezpieczeństwa, gdzieś w krzakach, w mule zakopanej, tylko czekanie, a może jakaś klucha spadnie przede mną, żebym mógł zjeść. A więc karpie nie doprowadzają do niczego. One obserwują jedynie, jak rzeczy dzieją się wokół nich. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają taki styl życia jak karpie, tylko będziemy obserwowali, ale nie będziemy zmieniali życia ludzi wokół nich. A więc karpie mogłyby kiedyś mieć naturę rekinów. Może kiedyś nawet i mogły mieć taką naturę rekinów w ewangelizacji, ale nieudane próby doprowadziły do zniechęcenia i zaprzestali dzielić się Ewangelią. Myślę, że wielu z nas kiedyś miało naturę rekinów, ale właśnie porażki, to, że ktoś nas zaatakował, że byliśmy odrzuceni, spowodowało, że nie czuliśmy się bezpiecznie i się wycofaliśmy i teraz siedzimy w mule. Więc problem karpi jest to, że nie rozumieją, że jest więcej niż jeden sposób ewangelizacji. Jeżeli karp w taki sposób zdobywał pokarm i się przyzwyczaił, to on zawsze myśli, że tak to będzie, że to musi przed jego nos wpaść. Ale jest więcej niż jeden sposób ewangelizacji i musisz po prostu być bardziej otwarty na różne sposoby, bo w innym przypadku się zniechęcić. Karpie mogą nadal kochać Boga, ale zmęczyli się swoją wojowniczą ewangelizacją i mogą po prostu żyć w takim wycofanym życiu. I wielu chrześcijan myślę, że wybiera życie karpia i woli obserwować świat, zamiast docierać do świata z miłością i zmieniać go. Nie chcą czynić różnicy. Okej, w końcu mamy ostatni styl. I to jest styl Jezusa. Nie wiem, czy widzicie uśmiech tego delfina. Delfiny to są tacy ludzie, tacy świadkowie bardzo entuzjastyczni, pozytywnie nastawieni do życia. Spotkałem trochę takich ludzi i ja zauważyłem, że fajnie jest z nimi przebywać. Są tacy bardzo otwarci, optymistyczni, uśmiechnięci. Nie wiem, czy zauważyliście, że Jezusa nazywano przyjacielem grzeszników. Oni lubili z Nim przebywać. Jedli z Nim, pili z Nim. Kiedyś jest napisane, że zaproszono Jezusa z uczniami na wesele nawet. I wiecie, co się wtedy wydarzyło? Jak oni tam przyszli, to zabrakło wina. Dopóki ich nie było, było wszystko okej. Potem jak tam przyszli, zabrakło wina. No co się śmiejesz? No tak jest w Biblii napisane. Jezus musiał dokonać pierwszego cudu. To było na weselu. Więc chciałem, żebyście uchwycili to, bo to jest dokładnie to, w co chcemy wejść. Jako świadkowie. Delfin idzie przez życie z takim głębokim poczuciem celu i misji. Ale przy tym wszystkim poczuciu celu i misji potrafi się cieszyć życiem. I ja myślę, że ja żyłem w poczuciu celu i misji, ale żyłem w stylu rekina, ale nie w stylu delfina i nie cieszyłem się życiem. I kiedy dochodzisz do 60, to mówisz tak, albo dalej chcesz tak żyć jak ten pierwszy rekin, albo chcesz zmienić swój styl. I ja powiedziałem, Boże, chcę się nauczyć być świadkiem w stylu delfina. Nie chcę być rekinem. Bo myślę, że karpiem nigdy nie byłem. Ale na pewno nie chcę być rekinem. Amen? I takiego podejścia, tak jak powiedziałem, trzeba się nauczyć. Takiego podejścia, doświadczenia Trzeba się nauczyć, by być jak delfinem. A więc musisz spędzać czas z delfinami, aby nauczyć się być jak delfin. Jak spędzałeś czas z rekinami, to stałeś się rekinem. Jak spędzałeś czas z karpiami, to byłeś jak karp. A więc musimy to zmienić. Pamiętam, jak taki człowiek, Steve Sjorgen, on mówił kiedyś dużo na temat takiej ewangelizacji przez uczynki. I mam książkę jego. Steve Sjorgen napisał w tej książce o pewnym pastorze, który z ludźmi z kościoła zorganizował taką akcję darmowego mycia samochodów. I 100 osób było w to zaangażowanych i w ciągu jakiegoś tam czasu umyli prawie 100 samochodów. Nie wiem, czy oni po dwóch myli, czy po trzech, ale w ciągu 3 godzin umyli 100 samochodów i ludzie pytali, czemu to robicie? Za darmo, czemu myjecie nam samochody? A oni odpowiadali, chcemy okazać wam miłość Bożą w praktyczny sposób. I to był moment, w którym ci ludzie się otwierali. I ten pastor mówi, że ludzie po tej akcji okazywaniu miłości i ewangelizacji przez czynienie dobra mieli możliwość więcej mówić o Bogu w ciągu 3 godzin niż w ciągu ostatnich 2 lat. Niektórzy może nawet w ciągu całego swojego życia nie mówili tyle o Bogu, jak wtedy, kiedy zaczęli czynić dobro. Więc myślę, że to jest dokładnie to, co możemy robić, mieć zabawę w tym, mieć fun. Ja pomyślałem, że jest tyle fajnych sposobów, których moglibyśmy z radością robić coś dla ludzi, zaspokajać ich potrzeby, a przy tym się dobrze bawić, a kiedy będziemy się dobrze bawić, to przyciąga ludzi do Pana Boga. Amen. Czy to ma sens jakiś? Już lądujemy. A więc Jezus ewangelizował w stylu delfina. Spędzał czas z ludźmi, odpowiadał na ich potrzeby, pomagał im, uzdrawiał ich, jadł z nimi posiłki. Pamiętam, jak przyjechał do nas Gary Clark, Hillsong London, nie wiem, czy kojarzycie, mieliśmy takie spotkanie dla mężczyzn. Ja Garemu próbowałem wyjaśnić, jak to ciężko jest w Polsce, jak ciężko jest w Częstochowie, jak ludzie są zamknięci. I on powiedział mi coś, co ja sobie zapisałem w telefonie. Spisałem sobie to, co on mi wtedy powiedział. Powiedział tak. Powiedział, Tomasz, Bóg jest taki sam wszędzie. I diabeł jest taki sam wszędzie. I ludzkie potrzeby są takie same wszędzie. Jeśli wierzący zaczną dotykać potrzeb ludzi i odpowiadać na nie w miejscu, w którym oni się znajdują, wtedy ludzie będą się nawracali bez względu na miasto i na kraj. Zapisałem sobie. Jak myślicie, że diabeł, polski diabeł to taka gorsza wersja niż angielska? Nie myślę. Myślę, że to tak samo działa. A więc jeśli świadectwo o Chrystusie jest przekazywane tylko w Kościele, to większość ludzi nigdy nie dożyje zbawienia i nie będzie wzywało imienia Pańskiego, gdyż oni do naszych kościołów nie przyjdą. Żyjemy w innym kraju, katolickim kraju, z inną tradycją i ludzie często nas postrzegają jako ludzi, którzy są z innego kościoła. Ale jeśli my będziemy świadkami w stylu delfina, będziemy okazywali im miłość, będziemy czynili dobro, będziemy pokazywali im pokój i radość w naszym życiu, jestem przekonany, że wtedy pokażemy im właściwego Jezusa. Dlatego też postanowiliśmy, że będziemy puszczali, transmitowali film The Chosen, bo ono pokazuje takiego realnego Jezusa. I w ten sposób wierzymy, że wielu ludzi będzie mogło poznać Pana. To jest czas, abyśmy zaśpiewali ostatnią piosenkę. Alleluja. Możemy wstać. Zostanie nam jeszcze tylko jedno kazanie z tego cyklu, gdzie w praktyczny sposób będę chciał pokazać wam, jak my możemy być świadkami Jezusa w naszym kraju. To będzie ostatnie, 17 chcę o tym powiedzieć. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli na siebie. Może widzisz w sobie rekina. Tych rekinów nie ma zbyt wielu, ale jednak jest taki styl. Ale może ktoś z was patrzy na siebie i mówi, ja próbowałem ewangelizować, ale się zniechęciłem i teraz żyję takim wycofanym życiem. Bardziej może przypominam karpia. A więc popatrz na siebie, czy bardziej odpowiadasz temu modelowi, ale może już odkryłeś radość z tego, aby być świadkiem w stylu delfina. i robiłeś takie rzeczy i to dało Ci dużo radości. Chciałbym, żebyśmy prosili teraz Boga, aby przyszedł i nauczył nas być świadkami Chrystusa takimi, jakimi On chce, abyśmy byli, abyśmy zaczęli cieszyć się życiem, abyśmy nie żyli pod strachem, abyśmy nie żyli w jakimś poczuciu potępienia, ale żebyśmy mieli w tym radość, aby świadczenie o Jezusie, świadczenie naszym życiem, świadczenie przez nasze świadectwo było czymś tak ekscytującym, żebyśmy nie mogli doczekać się kolejnego dnia w naszym życiu, bo w tym kolejnym dniu będę miał możliwość komuś zaświadczyć o tym, że Jezus żyje. Amen? A więc pomódlmy się teraz o siebie. Popatrz na siebie. Jeżeli jesteś rekinem, powiedz: Boże, już nie chcę więcej rekina. Jeżeli jesteś karpiem, powiedz: Boże, obudź we mnie delfina. Okej, módlmy się teraz. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj nas inspirowałeś i chciałeś nam pokazać, Panie, taki styl świadczenia, w jakim Ty masz upodobanie. Ojcze, modlę się o to, Panie Jezu. Przychodzi czas, Panie, w naszym kraju, w którym, Panie, będziesz wzywał, Panie, nas, abyśmy świadczyli o Jezusie. Panie, dziękujemy, że każdy, kto jest wierzący, jest posłany. Każdy, kto jest wierzący, jest posłany, aby głosić, aby ludzie mogli usłyszeć i uwierzyć i aby mogli wzywać imię Pańskie. Modlę się, Panie, dokonaj tego w nas, Panie, abyśmy patrzyli na każdy dzień w naszym życiu jako na możliwość, którą nam dajesz, aby składać świadectwo o Jezusie. Panie, dziękujemy, że przez te świadectwa, które będziemy w tym tygodniu składali, wielu ludzi pozna Jezusa. Dziękujemy, że przez świadectwo Ani Świątczak dzisiaj wielu ludzi pozna Jezusa. Dziękujemy, że Ty nas powołujesz, aby, Panie, ten kraj poznał Jezusa jako swojego Pana, swojego Zbawiciela i aby ziemia polska była pełna Bożej chwały, pełna poznania Bożej dobroci, pełna poznania Bożej miłości. Użyj nas w tym, Panie. Panie, nie pozwól, abyśmy żyli wycofanym życiem jak karpie. Nie pozwól, abyśmy byli agresywni w tym, ale żebyśmy byli w tym pełni radości, Ojcze. Panie, aby ludzie mogli poznać prawdziwego Jezusa. Ojcze, dokonaj tego w nas. O to się modlę dzisiaj w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.